Na samym początku chcę Wam bardzo podziękować za ciepłe i bardzo serdeczne przyjęcie zmian, które stały się faktem w ubiegły poniedziałek. Cieszę się, że tak licznie wspieracie Techspresso na Patronite. Dziękuję Wam za każdą wpłatę i przyznam szczerze, że czuję ogromną satysfakcję, widząc, że czytacie teksty, które już regularnie ukazują się w serwisie, że słuchacie audycji, a mówiąc o tym, wielką satysfakcją jest przygotować dla Was ten kolejny odcinek podcastu na czas. Wtedy, kiedy trzeba, kiedy powinien się ukazać i nie musieć walczyć z rzeczywistością, aby go dobrze zaplanować, zresearchować, a wreszcie nagrać. Jeszcze raz dziękuję, bo bez Was to by nie było w ogóle możliwe. Dzisiejszy odcinek to powrót serii Zwierciadło Świata. Serii, która poświęcona jest mediom i zachodzącym w nich pod wpływem nowych technologii przemianom. To czwarta część tego cyklu. W poprzedniej można posłuchać o tym, dlaczego ulegamy dezinformacji. Znajdziecie ją w odcinku 22. Dzisiaj, w odcinku 27, chcę skupić się na tym, co w mediach przyniesie 2024 rok. Choć oczywiście nie znamy przyszłości, dysponujemy dzisiaj większymi niż właściwie kiedykolwiek wcześniej możliwościami analizy otaczającego nas świata, obserwowania przemian, a jak mówiłam w odcinku, który ukazał się w ubiegłym tygodniu i w którym podsumowywałam dla Was moim zdaniem najważniejsze zjawiska roku 2023, to ten rok, który właśnie się rozpoczął, rok 2024, będzie rokiem przełomowym. Aby znaleźć klucz do przyszłości jednak, warto pamiętać o tym, co było. Zapraszam zatem serdecznie do wspólnego zastanowienia się nad tym. W minioną sobotę na Tajwanie odbyły się wybory prezydenckie. Zwyciężył w nich dotychczasowy wiceprezydent Tajwanu Lai Ching-te, który po zakończeniu głosowania na konferencji prasowej powiedział, iż gotów jest bronić Tajwanu przed ciągłymi groźbami i zastraszaniem ze strony Chin. To pierwsze ważne wybory, które odbyły się w tym roku. Ale tak jak już pisałam w ostatnim wydaniu newslettera dla patronów Techspresso, świat będzie wybierał jeszcze co najmniej 82 razy. To właśnie sprzężenie przemian technologicznych i największe od dekad nagromadzenie wyborów na całym świecie będzie kształtowało w tym roku rzeczywistość medialną. Spójrzcie na Polskę. Nie minęło wiele czasu od wyborów z dnia 15 października ubiegłego roku, które wszyscy bardzo przeżywaliśmy, a już niebawem, bo w kwietniu, odbywać się będą wybory samorządowe. Później niewiele upłynie wody w rzece, a już będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, w których oprócz Polski będzie głosować pozostałe 26 państw Unii. Czerwiec to połowa roku. Nie wierzę, aby już wtedy w Polsce nie był podgrzewany nastrój przed kampanią prezydencką, choć wybory prezydenckie odbędą się formalnie w 2025 roku. To zresztą taka obserwacja ostatnich lat, chyba nie tylko moja, ale Polska jest krajem permanentnie zanurzonym w kampanię wyborczą. żyje od elekcji do elekcji, a społeczeństwo ani na chwilę w zasadzie nie może odetchnąć od polityki. Dlaczego tak jest? Do tego tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem, nawiązując do audycji z ubiegłego tygodnia, jako jeden z ważniejszych punktów na osi czasu ubiegłego roku wskazałam rozwój generatywnej sztucznej inteligencji. W zeszłym odcinku podeszłam do niego w skali gospodarczej i biznesowej, bo jeśli chodzi o podsumowania roku, to myślę, że właśnie ta skala pozwala najlepiej przyjrzeć się temu, co będzie się działo dalej. Dzisiaj jednak, mówiąc o mediach, chciałabym, żebyśmy nieco zmienili perspektywę i wrócimy tym samym do rozmowy o wpływie rozwoju generatywnej AI na infosferę. Według ośrodka badawczego Reuters Institute, który działa przy Uniwersytecie Oksfordzkim, generatywna sztuczna inteligencja stanowi szczególne ryzyko w 2024 roku, nie tylko ze względu na intensywność wydarzeń politycznych, o której już wspomniałam, ale też ze względu na wojnę, która niestety obecna jest w coraz liczniejszych regionach naszego świata. Wojna na Ukrainie, która trwa już tak naprawdę równo 10 lat, jak i wojna Izraela z Hamasem, która wybuchła po ataku tego ostatniego z dnia 7 października 2023 roku, to konflikty, które są dla nas najbardziej widzialne, czy też może widoczne przez to, jak wygląda przekaz medialny. Na świecie jest jednak o wiele więcej niepokojów. Nie o wszystkich możemy przeczytać czy usłyszeć w zachodnich mediach. I w oczywisty sposób te narastające konflikty, coraz częstsze niepokoje, to jest wyzwanie dla świata mediów. Świata mediów, który tak jak nigdy wcześniej będzie musiał stawić czoła problemom takim jak zaufanie, być może raczej jego brak, realizowane w celach politycznych operacje wpływu, takie jak na przykład dezinformacja, a także rosnące zmęczenie odbiorców nieustannym strumieniem negatywnych wiadomości. Problematyczne są też inne kwestie. To zmiany w mediach społecznościowych, które wynikają z decyzji biznesowych szefów wielkich platform, takich jak Facebook czy X, czyli dawniej Twitter. Decyzji, które przekładają się na słabszą widoczność linków do stron zewnętrznych wydawców na tych platformach, przez co social media nie są już tak dobrym jak do tej pory źródłem ruchu dla tych wydawców. Nie bez znaczenia jest także to, że maleją przychody z reklam. Wszystko to wymusza na wydawcach, na mediach zmianę podejścia do biznesu, do tego, jak się na co dzień funkcjonuje w świecie, a tym samym do tego, co się do tej pory robiło w swojej działalności i też wymusza to zwrócenie się w stronę nowych modeli, nowych formatów, nowych dróg docierania do odbiorców. Oczywiście te wszystkie rzeczy przekładają się na to, że media się zmieniają. Przemianom ulega dziennikarstwo także. Na rynku pojawiają się prognozy, że do 2026 roku większość treści, które będziemy widzieć w internecie, będzie tworzona przez sztuczną inteligencję. Osobiście powiem, że boję się tego i uważam, że to nie wróży dobrze, szczególnie w krajach takich jak Polska, gdzie nie ma pieniędzy na dziennikarstwo lub też nie ma rzeczywistej woli ich zainwestowania w dobrej jakości media, bo jak pokazały nam wszystkim płace pracowników TVP, które zostały niedawno ujawnione, w czasie dwóch kadencji Zjednoczonej Prawicy było jednak jasne, że pieniądze są. Szkoda tylko, że na to i że to były pieniądze podatnika. Reuters Institute prognozuje zaś, że zmianom w rozpoczętym właśnie roku ulegnie nie tylko sposób tworzenia treści, ale i to, jak te treści do nas trafiają, jak są dystrybuowane. Według badaczy generatywna sztuczna inteligencja będzie coraz częściej wykorzystywana do wyszukiwania treści w internecie. tłumaczę, o co chodzi. Dla wielu osób spotkanie z wyszukiwarką internetową, która jest uzupełniona o funkcję chatbota, może się wydawać bardzo atrakcyjne. Mówiłam w ostatnim odcinku, że jako pierwszy taką wyszukiwarkę swoim użytkownikom udostępnił koncern Microsoft. Jest to wyszukiwarka Bing, do której trafił duży model językowy GPT-4. Ten model językowy dostarcza firma OpenAI Samuela Altmana, czyli twórcy czatu GPT. I możemy sobie z tą wyszukiwarką porozmawiać w zupełnie inny sposób niż robiliśmy to podczas tradycyjnego wyszukiwania. Atrakcyjność polega na tym, że informacje, które dostajemy w Bingu, wydają się być podane w przystępny i znacznie mniej wymagający sposób niż w takim tradycyjnym wyszukiwaniu, gdzie w wyniku wpisania jakiejś frazy zapytania dostajemy po prostu wykaz linków do stron, które sobie możemy pootwierać. Obecność chatbotów, które opowiadają wyszukiwane informacje, niejednokrotnie może zastąpić zatem potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej i wchodzenia na strony na przykład gazet albo serwisów. W ramach małej dygresji od siebie dodam, że osobiście od pewnego czasu korzystam z wyszukiwarki Bing rozbudowanej o te moduły generatywnej sztucznej inteligencji, ale to okienko z chatbotem, który proponuje mi opisowy skrót najważniejszych informacji mających być taką syntezą odpowiedzi na moje zapytanie, przeważnie omijam wzrokiem. Kiedy go nie omijałam, to niejednokrotnie w tym najbardziej widocznym, wyeksponowanym dla użytkownika okienku zdarzało mi się czytać straszne bzdury, mówiąc krótko, a na zapytania mające choćby cień politycznego zabarwienia, to chatbot Binga niejednokrotnie odpowiadał mi, że jest mu przykro, ale nie może mi pomóc. Tymczasem chciałam zauważyć, praca badawcza bardzo często prowadzi mnie do wyszukiwań politycznych i ograniczenie funkcjonalności wyszukiwarki, bo nie wiadomo co zrobić z takimi kwerendami, dowodzi jednak troszeczkę indolencji tych nowych rozwiązań i tego, jak bardzo wielu rzeczy nie przemyślały firmy, które za te rozwiązania odpowiadają. Ja osobiście wolę w takiej sytuacji dostać wykaz linków, po którym poruszam się samodzielnie, a chatbot nie oszukuje mnie, że tego tematu nie ma, bo został zaprogramowany tak, aby o nim nie mówić. Poruszanie wielu tematów politycznych może się skończyć katastrofą wizerunkową dla firm, które za tymi algorytmami stoją. Było już kilka takich skandali, gdzie sprowokowany do rozmowy na tematy polityczne ChatGPT wyrzucał z siebie jakieś nazistowskie bluzgi albo coś takiego i ja z jednej strony rozumiem to ograniczenie, a z drugiej bądź co bądź wyszukiwarka internetowa jest bramą do wiedzy, jest bramą do treści i sztuczne jej ograniczanie w taki sposób, żeby nie można było uzyskać pewnych informacji, po prostu moim zdaniem jest formą cenzury. Wracając jednak do problemów świata mediów, to razem z tym zmniejszeniem ruchu z mediów społecznościowych, do którego też się tutaj dokłada kwestia wyszukiwarek, które same w sobie stają się takim źródłem informacji, może to wprost sprawiać, że zainteresowanie mediami będzie jeszcze mniejsze niż to, z którym mieliśmy do czynienia do tej pory. Reuters Institute uważa, że odpowiedzią na to ze strony wydawców będzie nie budowanie bliskich relacji ze swoimi odbiorcami, co mnie w mojej działalności dziennikarskiej wydaje się oczywistym wyborem, ale sięgnięcie po jeszcze więcej paywalli, różnych metod wyciągania z czytelników pieniądza, a z drugiej strony wytoczenie przeciwko magnatom sztucznej inteligencji dział w postaci pozwów i wyszkolonych w branży nowych technologii prawników. Jeśli chodzi o wydawców, to myślę, że nie zmieni tego nawet świadomość, że w istocie te kroki nie prowadzą w żadnym ciekawym kierunku, a ich media są zostawione w gruncie rzeczy na pastwę czytelników, którzy ani nie mają specjalnych wymagań, ani nie mają aspiracji. I myślę, że jest taka część odbiorców, której w gruncie rzeczy jest wszystko jedno, czy tekst napisał dla nich media worker, copywriter z ogłoszenia w grupie na Facebooku, gdzie stawka wynosi 10 zł za 1000 znaków ze spacjami, czy też zrobił to ChatGPT, bo przy takiej pracy i tak nie widać tej różnicy. I myślę, że jeśli chodzi o odbiorców masowych, horyzontalnych portali, to naprawdę to nie ma znaczenia. A te portale to są media i te portale też doświadczają problemów, o których tutaj rozmawiamy. W serwisie Techspresso Cafe znajdziecie tekst, w którym omówiłam ankietę, którą Reuters Institute przeprowadził na potrzeby tego badania wśród wydawców. Nie chcę tutaj powtarzać wszystkich danych, bo tekst jest ogólnodostępny i link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Jednak jest tam kilka ciekawych tematów, do których bym chciała wrócić. Jednym z nich jest postawa wydawców wobec deklarowanego przez odbiorców zmęczenia newsami i unikania informacji na określone tematy. Te tematy, które najczęściej sprawiają, że wycofujemy się z obcowania z mediami, że unikamy wiadomości, nie chcemy czytać o tym, co się dzieje na świecie, to są oczywiście tematy trudne, takie jak wojna, jak kryzys klimatyczny lub pandemia. W raporcie Reuters Institute wydawców zapytano o kontekst, który dotyczy najbardziej aktualnych problemów. Tutaj odniesiono się przede wszystkim do wojny na Ukrainie i do wojny w Strefie Gazy. I okazało się, że wydawcom zależy, aby utrzymać zainteresowanie tymi tematami na wysokim poziomie. 67% z nich chce to osiągnąć jednak metodami, które niekoniecznie teraz są dobrym rozwiązaniem. Chodzi na przykład o lepsze niż do tej pory wyjaśnianie kompleksowych problemów. To interesujące, bo ja uważam, że troszeczkę na to za późno. Uważam tak dlatego, że przyglądałam się wiele lat temu, w jaki sposób media traktowały tego typu tematy i można było odnieść wrażenie, że istnieją tutaj dwie szkoły. Jedna zakładała, że czytelnik to jest, mówiąc krótko, idiota, który i tak niczego nie zrozumie, wobec czego nie ma sensu inwestować w tłumaczenie mu trudnych zagadnień i w dziennikarstwo z prawdziwego zdarzenia. A druga szkoła prezentowała podejście wręcz odwrotne. I tutaj od razu zaznaczę, że z tym drugim rodzajem podejścia częściej mamy do czynienia w mediach zachodnich, zwłaszcza w tych, które się cieszą dużym uznaniem, mają dużą renomę, takie jak na przykład wielkie agencje prasowe typu Associated Press, czy agencja Reutera, czy Bloomberg. Tam mamy skrótową formę depeszy, która niejednokrotnie wymusza od odbiorcy pewną już orientację w zagadnieniu. Jest napisana w tak hermetyczny sposób, że jeżeli nie posiadamy jakiejś wiedzy, to szansa, że zrozumiemy i dowiemy się czegoś z tego tekstu, no nie jest specjalnie duża. Myślę, że taka postawa nie zachęca do czytania doniesień ze świata. Tak samo jak nie zachęca do niego ta pierwsza postawa, z którą najczęściej mamy do czynienia w Polsce i która zakłada, że czytelnik, że odbiorca to debil. To się na szczęście powoli zmienia i na Zachodzie kilka lat temu zaczęły się pojawiać dobre explainery, duże wyjaśniające rzeczywistość materiały, które tłumaczą kompleksowe tematy i zagadnienia. W Polsce jest pod tym względem znacznie gorzej, bo redakcje dużych mediów albo nie mają na to pieniędzy, albo nie mają na to ludzi, To są często dwie strony tego samego medalu, tak? No bo ludzie na rynku są eksperci i ekspertki, którzy mogliby takie materiały dostarczać, ale nie będą tego robić za śmiesznej wysokości wynagrodzenia, które w żaden sposób nie są adekwatne do ilości pracy, którą trzeba w takie zadanie włożyć. No i mamy na szczęście różne projekty medialne, niszowe projekty, które nad Wisłą wzięły na siebie wyjaśnianie świata i to jest na przykład Outriders, którzy posługują się naprawdę przystępnym językiem opisu rzeczywistości i robią to bardzo dobrze zarówno w kontekście wojennym, jak i właśnie w kontekście na przykład zmian klimatycznych. Inną ciekawą figurą z tego raportu jest ta opowiadająca o spojrzeniu wydawców na kwestie angażowania odbiorców w media i tego, jak tych odbiorców za to zaangażowanie należy wynagradzać. To niestety, przyznam, nie wygląda dobrze, bo około 54% respondentów, którzy, zaznaczam, są wydawcami, są ludźmi mediów, stwierdziło, że ich firmy skupiają się na maksymalizacji zaangażowania, bez troski o to, ile czasu odbiorcy, użytkownicy na to zaangażowanie, na te media poświęcają. Warto jednak dla porządku zadać sobie w tym miejscu pytanie etyczne i przypomnieć sobie o tej niegdyś istotnej w naszym zawodzie wartości, jaką etyka jest. A etyka nakazuje tutaj zapytać, czy mam prawo angażować czas odbiorcy, czytelnika, słuchacza, jeżeli nie oferuję mu żadnej realnej wartości. Czy jeżeli eksploatuję jego czas po to, żeby zwiększyć zaangażowanie, wymusić więcej klików i robię to bez względu na to, co mu daję w zamian, to czy go przypadkiem nie odczłowieczam i czy nie z niego po prostu zasobu? Odpowiedź na to pozostawiam każdemu do własnych rozważań, które mogą być szczególnie istotne ze względu na coraz głośniejszą aprobatę, na przykład dla zmniejszenia tygodniowego wymiaru czasowego pracy do 4 dni w tygodniu. Takie rzeczy nie są oczywiście tematem gorącej dyskusji w Polsce. Nie w Polsce, która jest jednym z najbardziej zapracowanych krajów świata, ale miejmy nadzieję, że kropla drąży skałę i zanim do końca zmienimy się w biomasę dla projektów cyfrowych i big techów, to jednak może trochę się opamiętamy. Tylko 21% respondentów ankiety Reuters Institute wskazało, że z narastającym odwrotem odbiorców od źródeł informacji i z tym zniechęceniem ma zamiar radzić sobie przez stawienie czoła zalewowi negatywnych informacji i publikowanie więcej pozytywnych treści. Wiecie, mnie prywatnie to całkowicie nie dziwi, z drugiej strony wprost przeciwnie. Pamiętam, jak równo 10 lat temu dwójka moich znajomych dostrzegła już wtedy istniejący problem ogromnego zalewu negatywnych informacji i założyła wtedy portal, który swoim czytelnikom miał dostarczać samych pozytywnych wiadomości. Ich projekt, który był bardzo miły, zachęcał do interakcji, był przejrzysty i był robiony oddolnie, bez żadnego wsparcia politycznego, biznesowego, z różnych przyczyn się zakończył niepowodzeniem. Ale prawda znana nie od dziś mówi, że negatywna informacja po prostu klika się w internecie znacznie lepiej niż cokolwiek pozytywnego. Negatywne emocje historycznie napędzały sprzedaż prasy brukowej, dzisiaj napędzają portalozę. Doskonale też chwytają w mediach społecznościowych i tutaj stoję w opozycji do badaczy wskazujących, że nasze pełne upodobania, zbiorowe taplanie się w strachu, doomscrolling to są tylko i wyłącznie sprawki Facebooka i jemu podobnych platform. Nie. Tak jak powiedziałam, negatywne emocje grzały zawsze. Właściciele platform cyfrowych po prostu dostrzegli to i wykorzystali, ale sytuacja wyglądała tak jeszcze za czasów, kiedy istniała wyłącznie prasa drukowana. A dziś to robi na nas wrażenie, bo mamy naprawdę globalną perspektywę i dużo więcej danych o świecie. Potrafimy zdystansować się do tego, co było kilkadziesiąt i kilkaset lat temu. Ale z drugiej strony te informacje, którymi dysponujemy bez analizy, nie mają znaczenia, to też nie umiemy ich zamienić w wiedzę. Dzisiejszy sposób patrzenia na świat, to jest moje osobiste odczucie, jest znacznie bardziej silosowy, mniej interdyscyplinarny niż to miało miejsce w przeszłości. Kiedyś wiedza kojarzyła nam się z erudycją, dzisiaj erudycja bywa traktowana jako tak zwana wiedza bezużyteczna i wyśmiewana na rzecz promocji bardzo wąskich specjalizacji. No cóż, konie zamęczane na rynku w wielu polskich miastach, zwłaszcza tam, gdzie przybywa wielu turystów, też chodzą tylko po wyznaczonych dla nich trasach i ciągną bryczki z tymi turystami, mając klapki na oczach. Jest to wąska specjalizacja. Z mojej perspektywy, odchodząc od tego, co mówi raport Reuters Institute już na dobre, najbardziej martwiąca wydaje się w kontekście rozpoczętego właśnie roku polaryzacja społeczna, której odbiciem jest również spolaryzowanie przekazu medialnego. Mam wrażenie, że w Polsce obudziliśmy się w sytuacji, gdzie każda strona sporu politycznego ma swoje własne media i rzeczywistość przez nie prezentowana nie spaja się w żadną całość. Są to wręcz dwie całkowicie odmienne wizje rzeczywistości, całkowicie rozłączne, nie mające nawet najdrobniejszych punktów wspólnych. Obawiałam się bardzo, że tak właśnie będzie po wyborach. I jak już mówiłam wielokrotnie na Instagramie, utrzymywanie wysokiej temperatury sporów podzielonym do granic możliwości w społeczeństwie to jest metoda sprawowania w Polsce władzy. I tym samym wracam tutaj do tezy, którą postawiłam na początku, że Polska żyje od wielu już lat w stanie permanentnej kampanii wyborczej. Bez utrzymania tego napięcia na wysokim poziomie nie utrzyma się plemienność, która jest fundamentem rządzenia i administrowania, zarówno na poziomie państwa, jak i elektoratów obu największych formacji politycznych w Polsce. Z tego punktu widzenia dopuszczenie do tego, aby powstała jakakolwiek wspólna przestrzeń obywatelskiego przekazu medialnego, jest nie do pomyślenia. Tak samo dla Koalicji Obywatelskiej i jej przystawek, jak i dla Prawa i Sprawiedliwości. Ośmielę się stwierdzić, że jeśli o to chodzi, to Koalicja Obywatelska bardziej niż jakakolwiek inna partia z tak zwanej kordonowej koalicji, by użyć tutaj nomenklatury profesora Dudka, zainteresowana jest utrzymaniem tej polaryzacji w mediach, a ustawienie osi sporu na linii pan Donald Tusk versus pan Jarosław Kaczyński i jednocześnie ich partie, to jest także oprócz gwarancji wysokiej temperatury sporu jeszcze jedna ważna gwarancja. Mianowicie gwarancja tego, że w środek nie wciśnie się na dłużej nikt inny, taki jak na przykład Szymon Hołownia ze swoją Polską 2050, czy też w przeszłości Kukiz, którego do spółki zniszczyły i Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. To jest bardzo niekorzystna dla Polski perspektywa. Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację za jej wschodnią granicą i nadchodzące pasmo wyborcze, o którym już wielokrotnie wspominałam, to w takiej rzeczywistości nie ma co liczyć na to, że obywatele przy urnie będą podejmowali jakiekolwiek racjonalne wybory, bo uniemożliwią im to nieustanne bombardowania skrajnymi emocjami i po obu stronach skrajnie upartyjnionym przekazem. Przypomnijmy, nowy program informacyjny TVP, który zastąpił Wiadomości, przemilczał na przykład istotną informację o tym, że sąd nie wpisał w kilku przypadkach nowych zarządów spółek medialnych do KRS-u. Rzetelne dziennikarstwo? Może jednak nie do końca. Obywatel moim zdaniem ma prawo wiedzieć takie rzeczy, bo dzięki temu więcej rozumie z otaczającej go rzeczywistości, ale to zrozumienie może być niekorzystne dla wyniku wyborczego partii, która mówi do swojego elektoratu i tylko i wyłącznie do swojego elektoratu. Taka sytuacja to jest też jednak dowód na to, że jak często i od dawna powtarzam, w Polsce mamy media, które są mediami państwowymi. Nie są to media publiczne, bo media publiczne powinny być dla wszystkich, no a media państwowe kontroluje ten, kto aktualnie w kraju stanowi większość, kto trzyma władzę i tak właśnie te media wyglądają, jak sobie życzy tego aktualna frakcja rządząca. Ta sytuacja, o której mówię tutaj, oczywiście odbija się na przygotowaniu Polski do odpierania zagrożenia ze wschodu, które wobec niestety trudnej sytuacji na Ukrainie i przejścia Ukrainy do defensywy według licznych ekspertów znacząco się urealnia. Bardzo często pytacie mnie, czy będzie wojna, jeżeli tak, to kiedy będzie wojna? I tutaj mówię wprost, nie wiem. Nikt tego na pewno nie wie, ale apetyty imperialne Rosji są nienasycone i istnieje spora szansa, że na Ukrainie się one nie zatrzymają. Chcę jednak mówić o tym zagrożeniu nie przez pryzmat analiz geopolitycznych, a czasem spekulacji, które czytamy, ale przez pryzmat, który związany jest z działaniami Rosji w sferze informacyjnej. One są, one trwają nie od wczoraj, nie od inwazji Putina na Ukrainę, ale od wielu lat i to jest niestety zagrożenie, z którym Polska ze względu na słabą integrację społeczną, na niewielkie zaufanie do mediów, do instytucji publicznych bardzo słabo sobie radzi i nic nie zapowiada poprawy tej sytuacji po wyborach z 15 października. Ze swojej strony mam szczególnie duże zastrzeżenia do instytucji, które odpowiadają za walkę z dezinformacją i edukowanie społeczeństwa na temat tego zagrożenia. Te instytucje są, ale one działają bardzo słabo. Dobór ekspertów odbywa się z pozornie dosyć transparentnego, ale jednak bardzo upolitycznionego klucza. Edukacja, która jest prowadzona, wydaje się być kierowana przede wszystkim do działów odpowiedzialnych za rozliczanie budżetów w projektach obejmujących tę edukację albo do mediów, bo media wyślą na dane warsztaty swoich przedstawicieli. Ci przedstawiciele napiszą, że warsztaty się odbyły, ukaże się artykuł stawiający instytucje w korzystnym świetle, ale tak naprawdę realnie to większość roboty w ramach edukacji uświadamiającej, jak poważną kwestią jest dezinformacja, czy też w ogóle operacje wpływu, wykonują organizacje z trzeciego sektora, takie jak na przykład Stowarzyszenie Demagog. Tak nie powinno być, bo z drugiej strony, kiedy już obserwuje się działania ze strony państwa, to mam wrażenie, że też z analizą nie za bardzo dokonano jakiegokolwiek postępu, tak co najmniej od 2018 roku. Trudno jest przezwyciężać na co dzień takie realia, jednak jestem przekonana, że warto. Świadome podchodzenie do konsumpcji treści w mediach, wybór mediów nie ze względu na lata obecności na rynku, ale na ich wartość merytoryczną, którą wnoszą, to są takie kroki, od których możemy zacząć, żeby w 2024 roku cieszyć się skomponowaną świadomie dietą informacyjną. Uważajmy na nowości. Bądźmy sceptyczni względem obietnic i tych wyborczych, i tych, które słyszymy od szefów wielkich koncernów medialnych czy redaktorów naczelnych. Ostatecznie to my mamy zdolność weryfikacji prezentowanych nam jako fakty informacji z rzeczywistością. Nie warto o tym zapominać, zwłaszcza, że idą bardzo gorące czasy. Jeżeli cenisz moją pracę, wesprzyj ją na patronite.pl/techspresso albo na buycoffee.tu/techspresso. Każda wpłata się liczy, bo dzięki Twojemu wsparciu istnieją media zajmujące się nowymi technologiami, które są wolne tak od wpływów wielkich firm technologicznych, jak i od polityki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.